Uwielbiam go, jest bardzo słaby człowiek. Ja mu zawsze pomagam i robię to za darmo. I to jest mój brat Jarosław Tioskow. I on nienawidzi dźwigać swojego sprzętu. I ja też nie. Ale ja dźwigam.
Co z tą kasą? Audycja Izy Serafin i Marcina Kozłowskiego.
No ja nigdy nie przypuszczałem, że będę grał zawodowo. Będę po prostu amatorem, to się kiedyś skończy. Ale zagraliśmy koncert. Druga edycja Folk Blues Meeting w niewielkim klubie w Poznaniu. 70. któryś rok. Po koncercie ludzie, którzy przyszli, wstali, zaczęli bić brawo i zaczęli skandować Białystok. Białystok. Słuchajcie, mało się nie ścikałem w majtki ze szczęścia. Gramy! Myśmy z Mirkiem zaczęli jako zespół zupełnie inny, nazwano nas Żółtodzioby 2. Graliśmy jeszcze w kawiarni związkowej, która jest obecnie Famą. W składzie z Leszkiem Domaleskim, z Kasy Chorych późniejszej. Mirek oczywiście kozioł też z kasy. Bardzo sympatyczni młodzi ludzie, graliśmy jakieś takie fajne rzeczy i tam też wymyśliłem pierwszego bluesa. Fajnie, zbliżyliśmy się do siebie i szukaliśmy oczywiście miejsca na próby po całym Białymstoku, prawda, przewalało się tam, gdzie tylko były gitary, gdzie były wzmacniacze i trafiliśmy do klubu Millennium na osiedlu Tysiąclecia.
Tak się zaczęło, że my z Jareczkiem tam we dwójeczkę, no nie tylko we dwójeczku, cały skład, nie, i to duży skład był wtedy, później ci chłopcy z antykwariatu. Dwie kapele później się tam złożyły, bo to wiadomo, był klub osiedlowy i tam instruktor był, prawda, pan Szatanek.
No, który strasznie nas kierował w jakieś takie dziwne maliny po prostu. No, klasycznie, jezioro będzie na jednej strunie. Nie tą muzykę, którą my kochaliśmy. On przychodził, zatykał uszy, mówił, o Boże. A my z Mirkiem tradycyjnie blues, myśmy wychowali się we dwójkę na dobrej muzyce, dzięki Mirkowi też. Grałem na harmonijce chromatycznej. Instrument trudny do opanowania i zresztą nigdy go nie opanowałem. Zacząłem coś tam grać, jakieś Sugar Baby Love instrumentalnie. I w pewnym momencie Mirek mówi, ty, znam kumpla, który gra na harmonijce, może ja go zaprosił. Ja mówię, dobra, no. Myślę sobie, o, konkurencja, kurde, co to będzie. Przyszedł chłop, chudy, szczupły. Skiwa nigdy nie był gruby, ale wtedy to był bardzo szczuplutki. Glazurka, czyli takie wysokie czoło. Wyjął Honera i również piccolo, harmonikę Honera. Jak zagrał, ludzie. To było niemożliwe. Ja po prostu nie mogłem uwierzyć, że harmonika ma takie możliwości. Oczywiście od razu został w zespole. Posunęliśmy się tak do przodu, że Skiwa mówi, słuchajcie, do kilku ludzi, albo zostajecie z tym filharmonistą, albo idziemy dalej. Ja mówię, Skiwa, ja idę. U kolegi tu w piwnica jest, u Sławka Sajewicza, który perkusistą był. I rzępoliśmy w tej piwnicy Lipowa 16.
No i potem zaczął przewodzić, no. I potem zaczął przewodzić, no. Ryziek miał straszną charyzmę, to jest inna sprawa. Ale kombinowaliśmy różną tam z tą muzyką.
Graliśmy najróżniejsze formy, przede wszystkim jak zwykle instrumentalne, nikt się nie ważył śpiewać. I tak zostało bardzo, bardzo długo. Ja nuciłem sobie w toalecie. Wydawało mi się, że mój głos w tej toalecie tak pięknie brzmi, mówię do Piotrka, Piotrek, czy ja mogę śpiewać? A on mówi, jak najbardziej. I tak się zaczęło. Tak. Bluesa szukaj, bluesa graj, to gra bluesa, nie jest sam. Bluesa szukaj, bluesa graj, to gra bluesa, nie jest sam. Nazwa zespołu powstała w grudniu, z tego co pamiętam. Przyszliśmy do mnie ze Skibą z miasta i prosiliśmy nad jakąś nazwą. Były poprzednio nazwy takie jak grupa bluesowa Ryszarda Skibińskiego, Czeciomania Blues i jej siostrzeńcy. No ale potrzebna była nazwa, która w jakiś sposób nas by pokazała. Usiedliśmy sobie wieczorkiem, miałem taką encyklopedię przyrodniczą, miałem od A do Z. Otworzyliśmy, ja znalazłem Infix. Mówię, nazwa taka jakby dla studentów w Akademii Medycznej, bo to jest wrostek. A Skiwa trafił Kasa Chorych. Ja mówię, dobra, to ta nazwa będzie super. No i od tego czasu już byliśmy Kasą Chorych.
zaczęliśmy już szukać klubów. No i dostaliśmy możliwość zagrania w Herkulesach, tam robienia prób. I przygotowywaliśmy się właśnie na Blues Folk Meeting. Ale tak przygotowaliśmy, że to no obłędnie wręcz, no po prostu do perfekcji. Jacek Gry nam sporo pomagał, nasz redaktor, który tu wtedy do gazety pisał. Pojechaliśmy do Poznania. No i odnieśliśmy potężny sukces. Potężny, to tak potężny, że potem to już... No nie musieliśmy się o nic martwić. Tylko praca i tylko praca. Wiadomo, później decyzje proste, rzucamy pracę, zajmujemy się tylko i wyłącznie graniem. Próby traktujemy jak pracę, czyli dwa razy dziennie, czyli od 9 do 14, od 14 do 17 obiad w domu, o 17 z powrotem do klubu, do 21.
Kiedy zaczynaliśmy grać własne kompozycje, zaczynaliśmy coś tam naśladować, zaczęliśmy marzyć o nagraniu w studio i znów pojawia się Jacek Green, świętej pamięci, no, który oczywiście miał dużo ciekawszych kontaktów. Przyszliśmy tu do Radia Białystok. Zaczęliśmy nagrywać. To chyba ten moment był, kiedy skończyłem szkołę i przyszedłem tu do pracy. I pracowałem jako technik w Radiu Białystok przez ponad rok. Pracowałem z redaktorem Weroniczakiem, człowiekiem, który no bardzo mile ustosunkowany był do nowych ludzi i naprawdę pomagał, także próbowałem realizować słuchowiska. Myślał, że może będzie ze mnie radiowiec. No ale przecież wiadomo, jest Strysiek Skibiński z harmoniką, ja widzę gitary. W końcu przyszedłem, powiedziałem, bardzo przepraszam panie redaktorze, ja muszę grać. Mówi, Jarek, szkoda, po prostu szkoda, no ale to takie jest życie. No i mówi, dobrze, no dobrze, kochany, dobra, graj. No i zaczęliśmy tu nagrywać coraz częściej. I pamiętam, że przyjechał jakiś fajny człowiek z tą presją, poprzywoził jakieś kompresory. Przecież to był początek lat 80., to jakieś takie cuda. To są tutaj rzeczy robione na tak zwanej płycie pogłosowej, które to jest zupełnie inna historia. I rzeczywiście te pierwsze nagrania są niepowtarzalne.
No graliśmy wszędzie, gdzie się dało w zasadzie. Zoraliśmy Polskę wtedy. Myśmy już tam jeździli z wieloma zespołami, bo i Kombi, i Exodus, i Krzak, i Dżem już był, i przecież Mech wtedy jeszcze był. Multum, w każdym razie muzyka młodej generacji. Rewelacja, ale zaczęło się gmatwać, no ile można. Myśmy naprawdę nawet nie mieli czasu na próby. Bo myśmy wyjeżdżali na 3 tygodnie i 3 tygodnie żeśmy non-stop koncertowali. To się w głowie nie mieści, żeby przez 3 tygodnie po 2 koncerty dzień w dzień mieć. Rysio potrzebował więcej trochę pieniążków, no i się urwał nam, no.
Myśmy byli nierozłączni. Wszystko razem. Właściwie ja byłem takim leniem, którego ciężko było z łóżka wyciągnąć. Skiba mówi, idziesz ty, Josek? Ja mówię, no pewnie, przecież za nim bym poszedł wszędzie. Miał przede wszystkim to, co bardzo kochał, czyli był przywódcą. Był szefem, mógł decydować o wielu rzeczach, był pracowity. Był człowiekiem bardzo zaradnym i potrafił wszystko, co tylko sobie wymyśli, wprowadzić w czyn. I mieliśmy zawsze dużo czasu do rozmowy. I ja mówię, Rysiek, to jak to się gra na tej harmonijce? O, tak pokazywał. Ja tam troszkę się podkształcałem. I właśnie strasznie mnie później zdziwiło, że Skiba przestał mnie tak lubić jak na początku.
Jeszcze Rysio na początku dosyć długo reagował. Już pod koniec zły był na mnie. Nie wtrącaj się, gówno to cię obchodzi. Tak dalej, że już tego typu zdania to już wiedziałem, że bardzo daleko to już zaszło. Bardzo.
To był chłop normalny, mądry, zdawało się, oczytany, mający jakieś pojęcie o tym życiu, no, starszy ode mnie. Cokolwiek powiedziałem, to się kończyło krótko i na temat, żebym się odczepił.
Zresztą tak podobnie jak u Rysia Rydla. Oni też mieli chłopcy opowiadać. Zresztą teraz jeszcze jak się spotykamy, siedzimy sobie i przypominamy, no to tragedię mieli też z Rydlem. No, u Rysia też były poważne tematy. No, nie dał rady wyjść na koncert, dajmy na to. Karetkę trzeba było wołać.
Na początku było co się czuło. Pierwsze jakieś rzeczy byle się coś działo.
To był dla mnie szok. Zresztą nie przyszłoby mi do głowy, że Skiba może odejść tak wcześnie, bo przecież miał bardzo świeży przykład. W 79 czy 80 odszedł nasz basista, no też przez narkotyki. Niestety ani Mirek Kozioł, ani ja nie mieliśmy na niego wielkiego wpływu. Był no, człowiekiem, który szedł własną ścieżką. Myślę, że nawet nie sądził w swoim życiu, że może go to doprowadzić do tak wczesnej śmierci. Kasa Chorych zawiesiła działalność. Nie byłem w stanie po prostu bez niego stworzyć cokolwiek. Taki smutek po jego śmierci trwał bardzo długo. Rozłożył mnie po prostu w taki sposób, że nic nie mogłem robić. On był zbyt wielkim moim przyjacielem i za bardzo ufałem mu i zawsze prowadził mnie. Coś tam się grało, coś tu się poszło, to w klubie, to jakiś jam session, to tutaj jakiś zespół. No i później jakoś tak strasznie mi ten marazm dopadł. Dopiero właśnie później, dopiero 92 rok, kiedy trochę mi to wszystko przeszło, jakoś tak obrosłem, pograłem jakąś inną muzykę, zjadłem fajne jedzenie, pojeździłem po świecie, zacząłem myśleć o Kasie Chorych. I przyszedł Jacek Kaszyński, którego poznałem troszkę wcześniej, basista, który później grał w Kasie.
Dla muzyków w ogóle nie było pracy. Zaczęły się te lata tej transformacji. Oczywiście na pierwszy ogień poszła kultura. Także nie odbywały się żadne koncerty, żadne granie nie było. Nie było nic, po prostu pustka. I wtedy właśnie natknąłem się na Jarka Tioskow. Zupełnie przypadkiem przychodząc obok jego domu. 16. No i wchodzę do Jarka. Jarek o tej porze leży w łóżku, w pościeli.
Mówi, Jarek, załóżmy zespół. Ty tak leżysz tutaj i gnijesz, to co ty więcej robisz? Ja mówię, no leżę i gniję. Dobra, no to załóżmy. No dobra, to kogo weźmiemy? Ja mówię, wiesz co, może Mirek Kozioł by chciał? No możemy zapytać. To czekaj, jeszcze weźmy Włodka Dudka. No dobra, a jak się nazwiemy? Ja mówię, Kasa Chorych, bo jeszcze weźmiemy Kisiela. Tu podstęp straszliwy się wkradł, ponieważ no, oni pracowali na kontraktach. Także zarabiali na pewno jakieś uczciwe pieniądze, cały czas gdzieś tam za granicą. Ich namówić było ciężko, więc Jacek wymyślił taki bajer, że powiedział, słuchajcie, kasa jest, od razu koncerty. Jest super, zobaczycie, będzie. I zagraliśmy tutaj na akademickiej kawiarni Bajka. Zagraliśmy, dostaliśmy po 2 piwa i po 100 zł, ale od tego się zaczęło.
No i potem to już historia nowa Kas Chorych. Nagraliśmy płytę za szybko, moim zdaniem, zresztą nie tylko moim. Ja liczyłem na mądrość kolegów, że są bardziej doświadczeni ode mnie w tych sprawach. Nagraliśmy demo, pierwsza płyta Blues Band, i daliśmy to do wydawnictwa, a szef tego wydawnictwa, taki pan Austriak, spotkał się z nami i mówi, że to jest bardzo dobry materiał, brzmiący, wszystko dobrze. I wydaliśmy w zasadzie demo. Niestety duży błąd, bo takie pierwsze wejście kasy na rynek było dosyć nieudane przez właśnie tego typu pośpiech. Żeśmy uwierzyli w magię wielkiej firmy wydawniczej. Błąd, bo okazało się, że nie zrobili nam żadnej promocji, nic w ogóle. Po prostu oni działali w ten sposób, że wyjdzie płyta, pójdzie dobrze, to będą wszyscy bili brawo. Nie, no to do kosza. I tak się stało, w zasadzie do kosza to poszło.
Tak samo jak kiedy zaczynaliśmy z kasą, zawsze były wszędzie zamknięte drzwi. Te drzwi zamknięte są wszędzie. I zmienił się świat, zmieniło się u nas wszystko, a drzwi są dalej zamknięte. Wszystkie drzwi zamknięte,
uczniu Beethoven. Chociaż prosiłem wszystkich świętych, oni nic ani drgną. Chociaż prosiłem wszystkich świętych, one nic ani drgną.
Nie było to proste, bo przecież życie zespołu, nawet z taką nazwą, bez dobrego menadżera, to jest po prostu męka. O to się potykamy całe życie. Wtedy właśnie na któryś olsztyńskich nocach bluesowych podszedł do nas facet. Mówi, może macie ochotę na winko. A jak zwykle ja dobre wino lubię. On miał wino amerykańskie. Okazało się, że był bardzo bogatym człowiekiem. On mówi, moim marzeniem zawsze było, żeby mieć zespół własny. Kocham muzykę, do szaleństwa kochał. Mam pieniądze, może w coś się bawić. No i w ten sposób zasponsorował płytę Chcecie kochać? Wszystko było pięknie. Zbyszek mówi, jakieś ubrania wam trzeba kupić, jakiś sprzęt macie? Przedtem jeszcze zapytał. Ja mówię, ja nie mam na czym nagrywać, człowieku. Nie mieliśmy gratu. Ja to trzeba kupić, to wszystko trzeba kupić. On się naprawdę wciągnął w ten muzyczny interes.
Obkupi nasz sprzęt w taki sposób, że żeśmy kiedyś grali razem z Raz, Dwa, Trzy na jakiejś scenie. Tak żeśmy wypakowywali swój sprzęt. Chłopcy z Raz, Dwa, Trzy podchodzą do nas i mówią, o kurwa, jakie uzbrojenie. No, to naprawdę było miłe, tak. Zaczęliśmy sobie naprawdę profesjonalnie brzmieć.
Ta płyta była dzięki niemu, no to pozostanie chyba na wieki. Zaczynało się bardzo dobrze. Zaczynało być w mediach.
Faktycznie ten numer Chcecie kochać pojawił się i w tych komercyjnych rozgłośniach. Nie chodzi na tych listach ich przywołów.
I raptem pach, jak to zwykle.
No niestety Zbyszek uznał, że firma, która dystrybuowała tę płytę, zarobi jednak za mało i wycofał cały nakład. Zerwał umowę z nimi, czyli po 3 miesiącach grania w tych rozgłośniach to wszystko się skończyło. Tyle.
Chcecie kochać? Chodź tu bliżej. Już tak dłużej nie może być. Odkryj myśli. Powiedz słowo. Niech i ja coś wiem. Przecież chciałaś ze mną zostać tu.
Dla mnie najważniejsza jest płyta Rhythm and Pulse. No myśmy tych płyt nie wydawali zbyt często. Tak tam wychodziły te płyty co 4 lata, nie jest to jakaś tam kosmiczna prędkość.
Rhythm and Pulse, świetna płyta, zresztą duży nakład pracy finansowy. Dziewczyny z chórku od budki suflera. No ludzie kochani, tam naprawdę było dużo pracy i raptem psss.
Przy tej płycie to byśmy chcieli też trochę zainteresować muzyką Kas Chorych inną trochę publiczność, nie tylko bluesową. Także po wydaniu tej płyty część krytyków związanych z bluesem prawie się na nas obraziła. Natomiast ja byłem szczęśliwy i zadowolony, że taka płyta, bo takie rzeczy chciałem grać, tak zrobione. Ona była profesjonalna, wykraczała poza te aranże bluesowe, siermiężne i czerstwe takie. Także ja jestem z niej dumny. No. Trudno, że nie weszła, nie zrobiła się jakaś tam popularna na tyle, żeby pozyskać właśnie słuchaczy większą ilość, nie tylko bluesową. Ale to też wynik naszych złych decyzji. No. Cały czas nas jakiś pech prześladował. Złe decyzje po prostu. Tak bywa.
Zatrzymać nie da się, chociaż czasem tego chcę. Tchu, nie zdaje słapać, nie.
Michała poznałem, kiedy miał 18 lat. Ja nie wiem, ile miałem, bo to naprawdę nie ma znaczenia.
96 chyba, albo 7. Chłopaki grali w Toruniu.
Siedział chudy, długowłosy koleś w trampkach i mówi, pan Jarek Tioskow? Ja mówię, tak. Michał Kielak, czy ma pan ochotę na jakieś małe piwko? Ja mówię, bardzo chętnie.
Fajnie graliście, aż mówię, się chciał wejść zagrać, a Tiosek tak siedzi i mówi, a co chciałeś zagrać? A nie wiem, na jakiś tam utwór, co graliście, fajne było. A zagraj blues turek naszych. Wziąłem harmonijkę, zagrałem, a Tiosek mówi do ówczesnego menadżera, Staniaczek, leć po flaszkę, to my tutaj zaraz, zaraz pogadamy z Michałem. I pogadaliśmy do późnego wieczora i tydzień później przyjechałem na jesień z bluesem.
Zadzwonił do mnie, mówi: Jarek, a ty byś chciał przyjechać do Bydgoszczy? Ja taką płytę robię, Tribute to Skiba. Ja mówię, no pewnie, że tak. Przyjechałem, nagraliśmy ten Tribute to Skiba i ja stwierdziłem, zresztą oboje stwierdziliśmy, że jesteśmy braćmi astralnymi. No różnica wieku jest potężna, ale mamy podobne, a niemalże identyczne zachowania. Nieraz się dzieje coś takiego dziwnego, że kiedy jedziemy samochodem, czy ktoś coś mówi, my w jednym momencie razem mówimy. I te same słowa. Jesteśmy zaprzyjaźnionymi ludźmi i nic nas nie rozdzieli. I Michał stał się takim drugim Skibą, ale dużo cieplejszym. Tak jakby się czas cofnął, ale w tak pozytywny sposób, że to jest po prostu niesamowite.
Miło, nie znałem Skiby, no ale cieplejszy, no to dziękuję bardzo. Tylko się cieszyć.
Pojechaliśmy do Bydgoszczy. Mamy też, oczywiście jak wszędzie, znakomitych przyjaciół. Koncert jak koncert zwyczajny w radio. Fajnie nam się zagrało. Ja posłuchałem. Ja mówię, słuchajcie, takiej płyty koncertowej nie zrobiliśmy jeszcze. Weźmy to, zmasteringujmy. Trzeba troszkę braw dodać, bo ludzi było za mało. Wydaliśmy własnym sumptem. Płyta została zgłoszona do Fryderyków. Byliśmy my na sali, Magda Piskorczyk, czyli pretendenci do tej nagrody Fryderyka. Już nie pamiętam trzeciej osoby. A ja wróciłem z trasy, nieogolony. Tu miałem jakiś czerwony blazerek, tu jakąś kurtkę. Oczywiście zmielony cały, bo to w aucie z tydzień. A gdzież my tam dostaniemy jakiegoś Fryderyka, to już chyba żarty. I wychodzi Jan Chojnacki z Kamelem chyba. I mówią, kasa chorych. No to oczy takie, prawda? Ja mówię, ja też? Jarek, idź. Poszedłem, uścisnąłem dłoń. No i mamy Fryderyka. Mam kumpla, który powiedział tak, musisz napisać 10 albo 12 piosenek. Ja mówię, no spróbuję. Słuchajcie, siedziałem nad tym. Zacząłem pisać, wymyślać. Na gitarze akustycznej plus moje wydumki tekstowe i mówię do Michała, trzeba płytę nagrać. Dobra, Michał zawsze się zgadza. To nagramy ją w Orli. Dobra, bo ja tam byłem, tam jest fajnie, jest takie fajne miejsce do spania, jedziemy. Przy czym nie mając ani grosza na tą płytę, no dostaliśmy taki sponsoring, ale to naprawdę była kropla w morzu. Miesiąc prób. Szybciutko, żeby opanować tylko podstawę. I słuchajcie, myślę sobie, co to wyjdzie, przecież to kurczę, nikt tego nie umie. Graliśmy, ja śpiewałem i mówiłem, co może być. Michał wszystko pisał na kartce. Przyjeżdża Jaś Gałach. Już czułem, że będzie po prostu kosmos. Wysyłamy nasz materiał do naszych znajomych muzyków, do Sebastiana Rydla, Adama Wenta, Romka Puchowskiego, Krzysiek Murawski. Wszystko to klei i raptem widzę ludzie. Co to jest? Z tego wszystkiego, co ja wymyśliłem, wyszedł po prostu monument. Jak dołożyliśmy jeszcze chórki Ewy, widzę, że to jest po prostu czad.
Daleko gdzieś są ciepłe kraje i dużo pięknych kobiet tam. A ty siedzisz w kuchni i słuchasz radia, a ja dla ciebie bluesa gram. Bluesa słuchaj, bluesa graj, to gra bluesa.
Fenomenalnie, ja jestem zachwycony. Dla mnie to jest obłęd. Te płyty, kurde, przecież ja kilka mam, dostałem od chłopaków. Jestem szczęśliwy, że tak i że tak poszedł i że Jarek się odważył, że fajnie, że śpiewa.
kiedyś próbowano definiować bluesa. Nie ma żadnej definicji na bluesa, bo sobie wyobraźmy, że siedzi tutaj teraz B.B. King i ty mówisz, a pan, panie B.B., to co pan z tym bluesem, co u pana jest? To co on by powiedział? No, że tak już jest, że zaczął i nie może skończyć. No to tak już jest, no niestety.
Kasa chorych, no, niepowtarzalność. No. Takie coś przeżyć to jest no, marzenie. Można przeżyć i umrzeć, no po prostu, przeżyć i umrzeć.
Cieszy mnie każdy koncert, ponieważ kiedyś nie wiedziałem, że może być coś takiego, to narasta w człowieku, że pomimo, że jestem zmęczony, że mogę padać na nos, że jestem niewyspany, że jechałem 10 czy 11-12 godzin wychodząc na scenę, czuję, jak mi się zapala gdzieś wewnątrz taki potężny ogień. Lubię grać. Bez tego mnie nie ma.
Cały świat kończy się, wszyscy krzyczą wokół, będzie źle. Zginie wszystko, nawet ślad, nie zostanie po nas, ale ja. Wierzę w życie i wielu takich jest. Wciąż wierzę w życie i ja to wiem.
Była to audycja Izy Serafin i Marcina Kozłowskiego. Co z tą kasą?